Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, a kontynuacja tych rozmów, mówię od razu, będzie w Radiu Maryja o 21.30. Dzisiaj nieco czas skrócony, bo transmisja z Warszawy, ale przechodzimy już do tematu dzisiejszego spotkania. Sytuacja geopolityczna Europy, czy można powiedzieć bardziej też i w Europie. Nasz gość to pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. I chcemy tu powiedzieć dyrektor, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Witamy serdecznie panie profesorze po raz kolejny. Ale zapytałbym o tą debatę, bo wiemy, że ten pomysł, ten projekt bardzo dobrze się rozwija. Przypomnij może ideę na początku, jak przejdziemy do rozmów za chwilę.
Jeśli chodzi o ośrodek.
To jest w Wyższej Szkole oczywiście.
Tak, tak. Jest to instytucja, która jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale większość oczywiście osób, pracowników pochodzi z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Stanowimy jak gdyby kadrę tego ośrodka. No, mam nadzieję, że jesteśmy dobrze oceniani. Organizujemy konferencje, organizujemy debaty. Kolejna debata będzie pod koniec maja. Dotyczyć będzie ona polityki historycznej, polityki kulturalnej państwa polskiego i wpływu nauki w szkole młodzieży właśnie z tych przedmiotów takich humanistycznych. Mam nadzieję, że ta debata da odpowiedź na kilka pytań dotyczących naszego systemu szkolnego. Co ten system wnosi do świadomości młodych uczniów, młodych Polaków i jak oni później utożsamiają się z Polską, z państwem, z narodem, z ojczyzną. To jest szczególnie widoczne, kiedy oni niestety, ale często wyjeżdżają na Zachód. Jak się utożsamiają? Co, czym się chwalą, jeśli chodzi o polskość? To jest, myślę, że taki temat, który też jest na czasie. Też jest na czasie z tego powodu, że niedługo będzie pewna zmiana dotycząca systemu szkolnego. Już właściwie ona wchodzi od września 2017 roku. I ta zmiana, no mam nadzieję, będzie bardzo korzystna, jeśli chodzi o historię.
Czyli debaty organizujecie, sami nie debatujecie oczywiście. Nie, też jest przygotowanie, jest jakąś formą, prawda?
Tak, zapraszamy gości, znane osobistości z życia nauki, z osoby z ministerstw, kuratorium, na przykład w tej debacie będzie uczestniczyła pani wicekurator oświaty kujawsko-pomorska, więc ja myślę, że
staje się jeszcze mocniejszym ośrodkiem, prawda?
Tak, no mam nadzieję. Też prowadzimy zajęcia dla szkół, dla uczelni, dla różnych fundacji.
Przecież dzisiaj słyszałem, jest obecna szkoła.
Tak, tak. Jesteśmy obecni właśnie na wykładach Tuchola, okolice Tucholi właśnie. Tam po prostu jest takie zapotrzebowanie. I no, przyznam się, że dużo szkół, różnych fundacji, ośrodków chce, ażebyśmy po raz kolejny tam występowali. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i mam nadzieję, że rozszerzamy tą wiedzę o Polsce, o polskiej polityce zagranicznej, o tych wytycznych, które też w pewien sposób podlegamy Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Mamy pewne priorytety i staramy się przekazać, pokazać, czy młodzieży, czy starszym osobom, dlaczego Polska prowadzi taką, a nie inną politykę. Wyjaśniamy różne kwestie. Przyznam się, że będąc ostatnio w Golubiu Dobrzyniu, był to wykład dla młodzieży, ale było również kilkoro osób, no powiedzmy starszej młodzieży. I później, po samych zajęciach, podeszło do mnie kilka osób z serią pytań dotyczących współczesności, współczesnej właśnie geopolityki. I przyznam się, że wykład chyba trwał około 45-50 minut, a te dodatkowe pytania kolejną godzinę.
Więc to jest, no, zachęcamy, zapraszamy. Ciekawa forma, mówię nowa, bo akurat jest to rzecz nowa, odkąd mamy nowy rząd.
Tak, to znaczy to zostało już wcześniej zapoczątkowane, natomiast ta polityka bardziej jest teraz intensywniejsza, o, można tak powiedzieć.
Panie doktorze, panie profesorze, sprawy bieżące, sytuacja geopolityczna Europy, chcemy ją ocenić, chcemy ją też widzieć w kontekście państwa polskiego, ale zacznijmy od Francji. Francja po wyborach, czy wieczór wyborczy, ten francuski, paryski, odetchnął pan, kiedy pan usłyszał wynik, czy...
Przyznam się, że chyba tak. Z pewnym, to jest trudne pytanie dla, na przykład dla nas Polaków. Rzeczywiście do drugiej tury nie przeszła żadna osoba, żaden polityk francuski, który był reprezentantem tych głównych partii. Właściwie przez ostatnie parędziesiąt lat, prawie 50 lat, zawsze kandydatami na urząd prezydenta Republiki Francuskiej były osoby z głównych partii, czy konserwatywnych, czy de Gaulliści, czy z partii socjalistycznej. Ale zawsze to były postacie, które były znane, były popierane właśnie przez te główne partie.
A teraz nagle te takie wyszły po prostu skrajne, bym powiedział.
Tak.
Skrajne.
Francuzi stracili zaufanie, w pewnym sensie można tak powiedzieć, do swoich elit politycznych, do swoich polityków, którzy no do tej pory właściwie nie zmienili nic korzystnego według Francuzów w ich mniemaniu. I proszę zobaczyć, czy wybór nawet Sarkoziego, później Hollande'a, to był taki pewien protest przeciwko ówczesnym elitom. Ale Francuzi stwierdzili, że niewiele się zmienia i muszą zagłosować bardziej radykalnie. I tych dwóch kandydatów, czy Marie Le Pen, córka przecież byłego przywódcy właśnie Frontu Narodowego, ona reprezentowała bardziej skrajnie, trudno nazwać, prawicowy kierunek. Ale na pewno...
Będą z lewicową partią, prawda?
Tak, ale...
Ale te krańce się łączą, to zazwyczaj tak jest.
Tak, tak, w niektórych aspektach się łączą. I
pan mówi bardzo tak naukowo, a zapytam tak złośliwie troszeczkę. No wypowiedź pana Macron, prawda, o Polakach, o...
Tak,
politykach. Bardzo nieroztropne, prawda? To jest takie...
Ale on, proszę, ja wcześniej
chyba, że się
śledziłem...
wycofa z tego i powie, że no, to była pewna burza, to była kampania i tak dalej.
To była kampania, proszę wierzyć. No, ja też mam taką nadzieję, bo była taka sytuacja, że w tej fabryce wcześniej była właśnie kandydatka, pani Le Pen, i ona powiedziała właśnie też no, niezbyt korzystne słowa, o Polakach, tak, że odbierają Francuzom pracę. I ja myślę, że Emmanuel Macron musiał przykryć to. Chciał pokazać, że on też będzie dbał o tą klasę robotniczą, bo tutaj trwała walka właściwie o ten środek, ten socjalny środek.
No, tak czy owak Polacy dostali trochę po.
Tak, rzeczywiście. No, przyznam się, że no, tutaj ten kandydat, ten prezydent elekt, nie był moim typem, ale rzeczywiście patrząc na tą drugą turę, ja myślę, że bardziej kandydat, bardziej przewidywalny. On, jedyna rzecz, może nie jedyna, pewną taką kwestią było to, że on na przykład był przeciwny zawieraniu jakichkolwiek porozumień z Rosją, póki ona nie wypełni postanowień czy porozumienia z Mińska, tego kończącego, powiedzmy, konflikt w Donbasie, czy mającego pewien
sposób
wygasić.
Daj Boże.
Tak, wygasić te otwarte walki. O, można to tak powiedzieć. I właśnie ja myślę, że on no, chciał zachować. Natomiast tutaj pani Le Pen właśnie mówiła otwarcie, że Francja powinna wyjść na przykład wcześniej jeszcze z Unii Europejskiej, ale co gorsze, ona uważała, że nawet z Paktu Północnoatlantyckiego i zawsze jakieś porozumienie z Rosją. No,
Czyli interes... to stała narracja taka właściwie tak. lepenowska, prawda, żeby tak. trzymać naród, centrum do naród. A jeszcze jedno, panie doktorze, jak pan uważa, jakie nastroje wygrały we Francji? To znaczy miejsca pracy, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, zamykanie się przed tymi korytarzami, prawda, z uchodźcami, czy miejsce w Europie, że Francja musi wrócić do potęgi, jaką była?
Proszę zauważyć, że te wybory cieszyły się, czy uczestniczyło w tych wyborach relatywnie bardzo mało wyborców. To świadczy o tym, ten około miliona głosów było nieważnych.
Czyli zmęczenie elektoratu, tak?
Tak, zmęczenie Francuzów tą polityką, tą nieudolnością. I to są dwie główne, jak gdyby, zasadnicze materie, jak gdyby, te sprawy. Z jednej strony kryzys gospodarczy. Może to nie jest widoczne, ale jest bardzo uciążliwe dla Francuzów duże bezrobocie. A szczególnie dotyczy to młodzieży. Młodzież francuska uważa, że no, państwo nie dba o nich. Z kolei drugą kwestią jest zagrożenie terrorystyczne. Francuzi uważają, że Hollande po prostu tego nie wypełnił. No tutaj Hollande, przecież prezydent, który cieszył się najmniejszą popularnością. To jest jedyny właściwie prezydent Francji w historii.
Napoleonie, prawda?
Tak, który nie kandydował do drugiej tury. No, Napoleon nie był... A, jeśli chodzi o Napoleona III, jeżeli ojciec, to rzeczywiście on też po wojnie francusko-pruskiej...
No, nie kandydował.
Tak? Nie kandydował, to rzeczywiście. Ale proszę zobaczyć, właśnie to świadczy o tym, że Francuzi poszukują jak gdyby nowej drogi, nowego rozwiązania. Macron... dawał im poczucie, że tą drogę pokaże. I tutaj chodzi głównie o gospodarkę. Właśnie trzeba pamiętać, że gospodarka Francji kuleje.
Na chwilę Francję zostawmy, żeby nam wystarczyło czasu na taką panoramę pewną. Panie profesorze, idziemy dalej. Mamy tutaj Niemcy.
Tak, Niemcy.
Rosja. Dalej ten tandem jest wzmocniony, tak? Utrzymywany. Tu nie ma wątpliwości. Nic nie pękło?
Ja myślę, że nie. By pękło, gdyby pani Le Pen wygrała we Francji. Natomiast w Niemczech sytuacja jest teraz taka. Nie wiem właśnie, czy ojciec, czy państwo śledzą te wybory w landach niemieckich. Zagłębie Sary. Były tam wybory.
Czyli ten gigant przemysłowy, powiedzmy.
Tak, tak. Przy granicy z Francją. I kto wygrywa? CDU. Czyli wygrywa Angela Merkel i jej partia. Ostatnie wybory, które odbyły się w Landzie, najbardziej na północy Niemiec właściwie umiejscowionym, Schleswig-Holstein. I tam wygrywa również partia CDU, CSU, CDU, bo to jest tam, te struktury są tejże partii. I ta kadencja triumfuje. I o ile jeszcze 5-6 miesięcy temu Merkel i kandydat socjalistów Scholz szli właściwie łeb w łeb, jak to się mówi,
na wyścigach,
teraz okazuje się, że partia Angeli Merkel i ona sama przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu zaczyna uzyskiwać przewagę. Dlaczego? Ja myślę, że Angela Merkel jest gwarancją stabilności i zachowaniem dotychczasowego kierunku w polityce niemieckiej. I to Niemców przekonuje.
Bo nie dajmy się oszukać tym hadecjom, że to chrześcijańskie coś.
Nie, to byśmy powiedzieli to na polskie warunki, to właściwie liberalizm.
Ile jest chrześcijaństwa w Hadecji? To może powiedzieć tak jak...
Jeszcze przybudówka.
No to już zostawmy, bo to jest niemiecka partia, ale też ma wpływ na sytuację oczywiście w Europie, bo to jest jednak najpotężniejsze państwo europejskie teraz. Tak. Nie ma tutaj dyskusji.
Rosja... Ale trzeba powiedzieć, ojcze, przepraszam, dla Polski ja myślę, że zachowanie, czy jeżeli Angela Merkel utrzyma się przy władzy, to jest korzystniejsze rozwiązanie niż tutaj Martin Schulz, który ma dość inne podejście, jeśli chodzi na przykład o wspieranie Polski czy Paktu Północnoatlantyckiego militarnie względem Rosji.
Timmermans i tak dalej. Dalsza rzecz, panie profesorze, a jak prezydent Europy, to znaczy jak pan uważa, jego ten drugi wybór, druga kadencja, czy będzie no, zmiękczona w jakimś sensie jego tam, powiedzmy, bardziej będzie dla Polaków przychylny, czy będzie wzmocnione to, że jednak Europa za nim stanęła, no bo 27 do 1, tak?
No to jest tu Bruksela właściwie, między Paryżem a Berlinem. Jeśli chodzi właśnie o te kwestie, to myślę, że no, życzyłbym sobie, żeby ta kwestia Polski była na pierwszym planie, jeśli chodzi o kolejną prezydencję Donalda Tuska, ale rzeczywiście no, mam taką nadzieję.
Czyli nic takiego nie popełnił, co by mówiło, że jednak jest powrót do tego dryfu tamtego, co wcześniej, tak?
Ja myślę, że też on prowadził taką pewną kampanię wyborczą wśród tych przedstawicieli.
Pod tytułem wybierzcie mnie jeszcze.
Tak. I tutaj głównie też uśmiech do niektórych polityków europejskich. No, ja mam nadzieję, że rzeczywiście no, będzie troszeczkę inaczej.
A jeszcze sytuacja taka, panie profesorze, bo mówi się, że tak jak po wojnie, takim głównym kanałem, prawda, łącznikiem był Atlantyk, prawda? Tak. To był ocean najbardziej uczęszczany, bo USA, Europa, Wielka Brytania, USA, tak teraz Pacyfik przejmuje taką rolę, bo wielkie państwa jak Chiny i tam kraje bliskiego, kraje Indii i tak dalej wschodu, a USA, czy to będzie miało wpływ na sytuację w Europie? Czy Europa nie stanie się taką słabszą jednak niż była przez te 50 lat czy 60 lat powojennych?
Ja myślę, że Donald Trump, którego wybór na prezydenta USA był zaskoczeniem dla większości polityków europejskich. No jasno możemy sobie powiedzieć, że jego wybór nie wzbudził entuzjazmu.
Ale on dawał sygnały. Jak Europa nie będzie chciała współpracować, znajdziemy sobie...
Tak, tutaj szczególnie chodziło o budżet Paktu Północnoatlantyckiego. No, on jasno mówi. No słuchajcie, my nie będziemy was bronić przed zagrożeniami, bo to nie tylko Rosja, ale tutaj również zagrożenia wynikające z istnienia państwa islamskiego, z rozwoju właśnie fundamentalizmu islamskiego. To wszystko, on mówił, ma swoją cenę. I my finansujemy nasze zbrojenia, naszą armię, a wy właściwie tego nie robicie. No proszę zobaczyć budżet
tylko
obronny.
Tylko 5 krajów, 2 i 0 PKB, tak? Oddaje.
Tak, czyli rzeczywiście.
Czyli się no, składamy się po równo, można powiedzieć, prawda? Ile nas stać, ale każdy po 2, a tutaj...
Tak, i tutaj pretensje prezydent miał szczególnie do Niemiec. Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo Donald Trump twardo stawia warunki i ja widzę, że większość państw europejskich na te warunki jednak przystaje, zgadza się, że rzeczywiście ma rację. Dla Donalda Trumpa to są teraz dwa płuca, proszę mi wybaczyć. Barack Obama podczas pełnienia urzędu prezydenta USA w pierwszej kadencji, on jak gdyby zostawił Europę samą sobie. Uważał, że interes amerykański jest tylko, czy może nie tylko, ale głównie rozłożony w basenie Oceanu Spokojnego, Pacyfiku. Właśnie patrzył na Chiny, na Koreę, właśnie ten obszar. On uważał, że skoro taki rozwój jest gospodarczy tego obszaru, to Ameryka powinna tam głównie, czy głównie się tym, właśnie tym obszarem interesować. Ale nagle okazało się, że brak obecności Stanów Zjednoczonych w Europie może spowodować, że Europa będzie w pewien sposób zagrożona i interesy amerykańskie mogą
słabną,
również...
Oczywiście, tak. No bo tutaj jest sieć powiązań jednak. To nie jest tak, że tylko nas turystycznie łączy jakiś pomost między Stanami a Europą, ale są jeszcze gospodarcze rzeczy bardzo mocne.
Tak. I to ojciec bardzo słusznie właśnie zauważył, że jest coś innego jeszcze oprócz tego. I rzeczywiście Amerykanie nagle stwierdzili, że jeżeli zbytnio wycofują się z Europy, wtedy rośnie w potęgę na przykład Federacja Rosyjska, tutaj też na bliskim...
Więcej Donalda Trumpa lepiej sprzyja Europie niż więcej Donalda Tuska. Tak można powiedzieć. Porównanie troszkę jest karkowne, ale...
Tak, myślę,
ale na zdrowie bardziej wychodzi, prawda?
Tak i... Przyznam się, że początkowo ocenialiśmy, czy duża część analityków
bała się
Trumpa, ale okazał się człowiekiem, który podejmuje bardzo szybko decyzje. To nie jest tak, jak wcześniej nawet Obama czy nawet pani Clinton jako sekretarz stanu USA, oni bardzo wolno podejmowali te decyzje. Ta inicjatywa amerykańska była tak. A tutaj jest radykalnie. Jeżeli nie rozmawiacie z nami, on jako prezydent USA przecież wyciągnął rękę do
Ale
Rosji.
Ale mi się wydaje takie porównanie, że on tak jakby wybrany kapitan samolotu, prawda? Siada za sterami. I oczywiście wcześniej go oceniano, może być taki kapitan, taki, ale on siada, to jest samolot, który się nazywa Stany Zjednoczone i to nie ma żartów. Trzeba go prowadzić tak, żeby po prostu bezpiecznie. No i tutaj może być, sytuacja go nie zaskoczyła, ale on dojrzał do funkcji, tak, do sytuacji.
Też ja myślę, że on szybko się uczy. I jak on
ma się od tych doradców też mimo wszystko. Ta maszyna, niech pan patrzy, przepraszam, ale mi się to podoba. Od razu zmiana ambasadorów, konsulów, prawda? Nie ma tak, że coś się ciągnie, nie ciągnie, debaty. Nowy gabinet, nowa miotła, nowe zmiany. I to jest też przykład.
Też no, on był, no, działał w biznesie. Tam po prostu trzeba szybko działać. Przystosowywać się do reguł gry. I rzeczywiście Donald Trump po tym okresie takiej niepewności, ja myślę, że dość radykalnie, no tutaj ta Syria jest świetnym przykładem, że zaczęto chyba troszeczkę testować reakcję Stanów Zjednoczonych na ten konflikt.
Pach, poczęstował tak, czym trzeba, prawda?
I... Ale proszę zobaczyć, jak działania Stanów Zjednoczonych wpłynęły na sytuację w Azji. No, Korea Północna, która właściwie nic sobie nie robiła z sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, z opinii sąsiadów i nagle on mówi, słuchajcie, uważajcie, bo ja...
Ja płynę już.
Tak, no. Ja płynę, tak. Lotniskowce amerykańskie są w drodze.
Tylko też, panie profesorze, proszę mi powiedzieć jeszcze taką sprawę, wytłumaczyć nam Rada Bezpieczeństwa. To, że mamy teraz okazję, zabiegamy o to, czy jaka to jest ważna ten organizm. Wiemy, że powstał przy ONZ-cie, prawda? Jako taka creme de la creme krajów, prawda? I mających jednak wpływ realny na bezpieczeństwo świata.
Tak, to jest organ decyzyjny, można tak powiedzieć. W prostych słowach, jak wyjaśnić, jak działa ONZ. ONZ to jest zgromadzenie przedstawicieli właściwie wszystkich państw na świecie. Tak. Ale one dyskutują, przyjmują pewne rezolucje, pewne kierunki, w których ma iść ta organizacja.
Zbierają się rzadko i tak powolnie, bo to muszą się zjechać, no ale powiedzmy.
Ta decyzja, ale to rzeczywiście, te decyzje są przyjmowane z pewnym opóźnieniem. Natomiast Rada Bezpieczeństwa jest, można to tak powiedzieć, taki organ wykonawczy, organ zarządzający jak gdyby naszą ziemią, światem i rzeczywiście w jego skład wchodzą między innymi stali członkowie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone.
Zwycięzcy II wojny.
Tak, zwycięzcy, Federacja Rosyjska, tutaj po Związku Radzieckim ta scheda, Francja, Wielka Brytania i Chińska Republika Ludowa. I to są państwa, które de facto kierują działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
A Niemcy też?
Nie. Niemcy nie wchodzą.
Mówimy zwycięska koalicja jednak.
Tak, ale obok starych członków Rady Bezpieczeństwa są niestali członkowie,
wymieni.
Wybierani właśnie przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i oni uczestniczą w tych decyzjach. Tylko niestali członkowie nie mają jednego ważnego uprawnienia. Nie mają weta. Na czym polega weto? Jeżeli jest projekt rezolucji, stali członkowie mogą zawetować właśnie podjęcie tej decyzji.
Jedno weto zrywa?
Tak, rzeczywiście. To jest jak u schyłku Rzeczypospolitej właśnie wstawał poseł, mówił liberum veto. Rzeczywiście, no proszę porównać i zobaczyć. Wtedy polski parlament też niezbyt dobrze funkcjonował, źle funkcjonował. I rzeczywiście te decyzje Rady Bezpieczeństwa też mają ten defekt, że jeżeli interesy jednych z tych pięciu mocarstw są zagrożone, one nie wahają się zgłosić właśnie tego weta. Tutaj jest to widoczne przy Syrii. Przecież takie bardziej radykalne decyzje są wetowane czy przez Federację Rosyjską, czasami wspieraną przez Chinę. I Ale nawet Stany Zjednoczone czasami nie zgadzają się z pewnymi rozwiązaniami i one również...
Też dają weto.
Tak, ale uczestniczenie w tym gremium jest z jednej strony nobilitacją państwa, że ono rzeczywiście coś znaczy. Z drugiej strony to państwo zyskuje pewien wpływ na te decyzje, które no, czasami dotyczą na przykład naszego regionu, Europy, Europy Wschodniej. Więc no, bycie w tej Radzie Bezpieczeństwa, jako nawet niestały członek, no, to jest pewna, ja uważam, nobilitacja i pewna taka też zasługa jakiegoś państwa właśnie i uznanie, że ono rozwija się w dobrym kierunku.
A tych członków niestałych, takich jak Polska, ma szansę być jest ilu? Do ilu może być? 12?
Nie, 15 nawet.
15 nawet. Jest. Aha.
Przyznam się, że właśnie... ci członkowie no, w pewien sposób wpływają też na te decyzje. Są wybierani przez każdy z kontynentów. I no, rzeczywiście troszeczkę no, mają wpływ. Też są takie mocarstwa regionalne, które chcą wejść jako stali przedstawiciele do Rady Bezpieczeństwa. Tutaj są aspiracje szczególnie takich państw jak Indie.
Potężnych liczb.
Tak, przecież no, jeden z najbardziej ludnych krajów na świecie. No, niektórzy mówią, że w 2030 roku najwięcej na świecie będzie właśnie mieszkańców Indii, Hindusów. Również Republika Południowej Afryki, Brazylia. Brazylia również tu jest...
Ameryka Południowa, Łacińska się
tak, też nazywa. Oni twierdzą, że są jak gdyby niereprezentowani.
To Europa zwycięska, zwycięska szóstka, prawda, czy piątka. A panie profesorze, jeszcze, bo tej panoramy chcemy wypełnić, Rosja, jak wygląda, jak się czuje, jak pan ocenia, co w ogóle pokaże w najbliższym czasie Rosja, Putin. Wiemy, że ostatnio parada, Dzień Zwycięstwa, pokazana potęga, jak zawsze, ura.
Tak, 10 tysięcy żołnierzy, nowoczesny sprzęt, z tym razem takie spojrzenie bardziej na Arktykę. Tutaj również pojazdy właśnie arktyczne, bo rzeczywiście my chyba nie do końca doceniamy Rosję. O, właśnie ja w tym się troszeczkę bardiej specjalizuję, jestem.
Czyli co, nie do końca boimy się tej Rosji jak należy?
To znaczy nie, my nie doceniamy Rosję, bo głównych kierunków...
Unikać, żeby nie dostać woda między...
Nie, Rosja na przykład poprzez działania w Syrii i na Ukrainie w pewien sposób stawia takie wrażenie, że to są dwa główne rejony, którymi się interesuje. Może rzeczywiście tak jest, ale... Patrząc realnie na wydatki wojskowe, na to, co dzieje się na północy, naprawdę Rosja zainteresowana jest właśnie Arktyką. O co chodzi? To nie tylko surowce, o których się mówi, że lód arktyczny, który no,
topnieje,
odsłania, że można tam wydobycie. Wydobycie jest dość drogie mimo wszystko w Arktyce i te ceny ropy naftowej, które ostatnimi czasy spadły.
Arktyka jest blisko do...
Właśnie. I to ten północna droga wodna właściwie zaczynająca się od Chin, Japonii, Korei Południowej, ona znacznie skraca drogę do Europy, w przeciwieństwie do tej drogi przez tutaj wokół właściwie Azji, tutaj Singapur, Morze Czerwone, Kanał Suezki. Rzeczywiście ta droga jest znacznie krótsza.
I bezpieczniejsza, bo popatrzmy nawet...
To można tak powiedzieć. Co prawda są większe wymagania teraz dotyczące, bo jednak te góry lodowe pojawiają się, ale ja myślę, że Rosja chce grać tym. Właśnie ma Rosja, proszę mi wierzyć, ma najlepszą flotę, jeśli chodzi o lodołamacze na świecie. Amerykanie, Kanadyjczycy dopiero tworzą te swoje siły arktyczne. Rosja ma je dobrze rozwinięte. I rzeczywiście, ja myślę...
Z Alaską nie powtórzy.
Nie, zdecydowanie. Ale rzeczywiście, ja myślę, że tutaj Stany Zjednoczone popełniły pewne błędy. Kanada, Kanadyjczycy teraz nagle rozpoczęli programy zbrojeniowe, bo okazało się, że oni de facto w tej Arktyce są słabi I Amerykanie również to wyczuli.
A to jest ziemia niepodzielona jeszcze, tak można powiedzieć, prawda?
To znaczy jest i podzielona, i niepodzielona. Tutaj jest taki grzmiet Łomonosowa, który jest przedmiotem sporu. Rosjanie uważają, że to jest ich jak gdyby szelf i oni mają prawo. Ale jeżeli mają prawo do tego grzbietu, właściwie do bieguna, to te skarby, które są tam ukryte, również do nich należy.
No co, pod ziemią to...
Tak. I właśnie o to toczy się gra. No co prawda te surowce są głęboko jeszcze, czy trudno dostępne.
Ale są.
Ale są. I ta droga północna. I jeszcze trzeci aspekt, o którym się tak nie mówi, a który no ostatnio tak zacząłem zwracać na to uwagę. Rybołówstwo. Bogactwo naturalne. To rzeczywiście też jest no, pewna korzyść finansowa, która jest relatywnie najszybciej do zdobycia.
A jeszcze a propos Syrii, już telefony przynajmniej odbierzmy kilka. Panie profesorze, Syria. Sytuacja jest dalej ciężka. Giną ludzie, chociaż wiemy, że no, ingerencja Rosji i też Narodów Zjednoczonych jakoś tam troszeczkę uspokoiła sytuację, ale no, ofiary są ogromne. Okazuje się, że te korytarze są niewypałem. Nawet ostatnio zahaczony Grzegorz Schetyna. Czy jest pan, żeby byli uchodźcy w Polsce? Powiedział nie, prawda? Jeszcze nie tak dawno pani Kopacz zapraszała wszystkich wszędzie o każdej porze. Więc to też świadczy, że tutaj jest jakieś takie przejrzenie przynajmniej. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy bardziej pod publikę, ale no, Polska miała rację, tak mówiąc ogólnie. Lepsza jest ta pomoc tam zrzucana, prawda, przywożona, niż robienie tutaj jakichś tam sztucznych, prawda, dzielnic, czy jakichś osiedli i tak dalej.
Tutaj rzeczywiście, no...
Czy pani Merkel dalej naciska, żeby jednak...
To znaczy nie. Ja myślę, że Niemcy zaczynają wyciągać pewne wnioski z tego, co miało miejsce rok, dwa lata temu. Rzeczywiście polityka Niemiec też się zmienia. Teraz no, decydująca rola Turcji. No, Turcja niestety na niekorzyść jest coraz bardziej islamska. Prezydent coraz ma większe uprawnienia i on, no nie wiadomo, jak będzie rozgrywał tą
sułtańską, powiedzmy,
kartę. No przecież ostatnio wycofał się z tych takich, może nie wycofał, grozi, że wycofa się z tych porozumień z Unią Europejską dotyczącą zatrzymywania tych uchodźców właśnie w swoim kraju.
Już pieniądze się kończą, które dostał od Europy przecież.
Ale to jest taki szantaż, może chce więcej.
Może chce więcej, poza tym też Turcja jest członkiem NATO. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
Z jednej strony stabilizuje to sytuację, tak. Szczególnie jak Turcja i Grecja, które razem wstąpiły do NATO, w pewien sposób uspokoiły sytuację.
Bazy tam blisko, wiadomo, jakiego kraju, prawda?
Tak, ale to jest taka, jak to mówią Amerykanie, niezatapialny lotniskowiec, też amerykański. Ale ja myślę, że Turcja no, na razie jest potrzebna NATO i mam nadzieję, że NATO Turcji również. Ale ta polityka turecka no niestety się zmienia. Jest coraz bardziej, przepraszam za określenie, nieobliczalna.
No właśnie. No ale to, jeżeli tak, no to będziemy się składać, mówię, dawać Turcji. Ona będzie przyjmować, ale do jakiego czasu? Przecież tam też kiedyś, powiedzmy, mamy dość już. No
ale ja jestem...
Którzy są jednocześnie też i religijnie innymi, prawda? To też pamiętajmy.
Tak. Jest jeszcze taka sytuacja, że jeśli chodzi o Syrię, że to państwo islamskie jednak przegrywa. Na przykład Donald Trump definitywnie poparł Kurdów. Kurdowie właściwie to jest jedyna taka siła realna, która to państwo islamskie no, w pewien sposób zmusza do odwrotu. Ja myślę, że za rok, no, wierzę, że za rok już tego państwa islamskiego nie będzie.
No, ale Kurdowie to tak jakby, no nie wiem... Ospę leczyć cholerą, nie? Albo...
To znaczy nie. Jeśli chodzi o Kurdów, to myślę, że to jest bardziej słuszne rozwiązanie, ponieważ oni reprezentują bardziej siły takie troszeczkę inne. Oni nie wspierają radykalizmu.
Ale jednak jest muzułmańs.
No. No, są muzułmanami, ale oni na przykład wspierają prawa, równouprawnienie kobiet. To jest ten system u nich, ten demokratyczny. Są inni.
To się sprawdza zasada, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą. Prawda?
Tak, ale właśnie. To też
terrorysta chciałbym... badany jest jednak... No.
To również, ale ojcze, jest taka sytuacja, że ja myślę, że Kurdowie w pewien sposób, jeżeli Amerykanie ich docenią, no będą siłą stabilizacyjną. Ale trzeba pamiętać o tym problemie kurdyjskim, który jest obecny i w Turcji, i w Iranie, i w Iraku. To jest rzeczywiście. No i Syria. Syria rządzona przez Baszczara al-Assada. Tak.
Sytuacja geopolityczna Europy. Przypomnę, że będziemy jeszcze w Radiu Maryja szerzej rozmawiali z panem doktorem, profesorem. Mamy teraz już okazję do telefonów. Zapraszamy, chociaż żeby tak według tradycji porozmawiać z naszym gościem. Państwo widzą numery: Polska Północna 657 0011, Południowa 657 0012, Zagranica 48 56 657 0013, 56 657 0014. Sytuacja geopolityczna Europy. Nasz gość, pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Jeżeli mamy telefon, to bardzo prosimy, a jeżeli nie, no to będziemy dalej kontynuować. Halo, halo?
Halo?
Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Szczęść Boże. Ojcze prowadzący. Ja tutaj do ojca i do pana profesora z takim pytaniem. Jak ta sytuacja z tymi uchodźcami z Syrii się ma do takich podstawowych nauk bożych? To znaczy, czy to nie jest tak, że Jezus mówił, że spragnionych napoić, głodnych nakarmić, a bezdomnym dać dach nad głową. Czy nie powinniśmy przyjmować jednak tych dzieci i tych kobiet? Ja nie mówię mężczyzn w sile wieku, prawda? Ale te dzieci, które tam giną i tak dalej, czy nie powinniśmy jednak otworzyć serc dla nich?
Dobrze, jakie pana imię? Bo tak
Maciej.
Pan Maciej z Polski, tak?
Tak, ze Wrocławia.
Pan Maciej z Wrocławia. Panie Maciej, no nie wiem, czy ja mogę, czy pan profesor. Ja powiem może ze strony takiej chrześcijańskiej.
To ja myślę, że tak, ale
pan też jest chrześcijanin.
Ja czuję się w pewien sposób też odpowiedzialny, też czuję się, bo po prostu też wspieramy pewne akcje, które...
Ja tylko tyle. Nasi reporterzy byli tam obecni z kamerami i jako delegacja. Kogo nie spotkali, wszyscy chcą zostać na miejscu. Mimo wszystko, że jest dom zburzony, że szpitale przepełnione, nie ma nawet co jeść. Czekają na pomoc, ale tam.
Tak, to Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w takiej analizie dotyczącej uchodźców, trzeba odróżnić uchodźców od imigrantów. My często łączymy te pojęcia, że często nielegalnych imigrantów traktujemy jak uchodźców. Tak naprawdę według tej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tylko około 20% tych uchodźców to są rzeczywiście uchodźcy wojenni. 80% to są osoby, które no, wykorzystują po prostu...
Chcą zmienić kraj, jest wycieczka, tak? Okazja.
No, można też tak powiedzieć, ojcze. I rzeczywiście no, dużo jest na przykład Irańczyków, którzy no, szukają po prostu lepszego miejsca na ziemi. Ale jeśli chodzi o to podejście, ojciec słusznie zauważył, prawdziwi Syryjczycy w dużej mierze, oni nie chcą wyjeżdżać do Europy.
Przerzucani korytarzami, tak, prawda, nie wiadomo gdzie.
Oni chcą pomocy na miejscu, oni nie chcą oddalać. Bardzo dużo Syryjczyków mówi, przecież nasza ojczyzna tak naprawdę jest w potrzebie. To rzeczywiście, przecież Liban przyjął bardzo dużo, chyba 1/4 mieszkańców Libanu, czy ogółem w stosunku właśnie do uchodźców, to jest naprawdę dużo. I Libanowi, nawet w tym obozom w Turcji, my powinniśmy bardzo pomagać.
Pomagamy, tam jest inflacja, korupcja, ale też i potrzeby konkretne, materialne. To przecież, żeby żyć, wiadomo, ile potrzeba dziennie, nawet i tam, prawda? Natomiast, ale... Panie Macieju, Pan nas tutaj Ewangelią tak pięknie przywitał i dobrze, bo mówimy bezdomnego przyjąć, głodnego nakarmić. Ale mamy też, jak to się nazywamy, ordo caritatis, porządek miłości, prawda? I w tym porządku jednak patrzymy pierw, no to jak każdy człowiek patrzy na swoje dziecko, na swojego wnuka, potem patrzy na sąsiada, potem patrzy na kogoś z drugiego miasteczka, no bo no na tym polega pewien realizm. Nie da się pomagać wszystkim, zawsze i wszędzie. A no, tak mówi Ewangelia, a nie jestem specjalistą, ale co mówi Koran o pomocy, to też byłbym ciekawy usłyszeć, jak traktuje na przykład niewierzącego czy poszkodowanego, który jest na przykład chrześcijaninem.
Przyznam się, że nie jestem specjalistą w tym, ale rzeczywiście...
Bardzo to widzę, panie doktorze.
To znaczy, ja myślę, że między interpretacją Koranu a samym tekstem jest też różnica. To jest widoczne...
Ale ja przerwałem, a mogę zmienić jeszcze telefon i będziemy zmierzać, bo czas bardzo płynie. Prosimy bardzo, Radio Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Ja dzwonię z Sosnowca. Ostatnio, znaczy nie jestem w temacie, włączyłem niedawno radio, jestem stałym słuchaczem. I teraz pan zadzwonił, jakiś pan Maciej chyba,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak.
Przywołał nam Ewangelię, ale ja wiem, że w Ewangelii też jest, ksiądz mnie chyba poprawi i to i jakoś powie.
Zobaczymy, może pan powie bardzo dobrze.
Nie. Chodzi mi o takiego człowieka, którego tam gdzieś znalazł, nie wiem, no jakiś przechodzień, prawda?
To jest przypowieść o dobrym Samarytaninie, tak?
O, chyba tak. No jestem bardzo zmęczony, bo dopiero co wróciłem, nie wiedziałem, że się dodzwonię. I proszę księdza, no on powiedział wyraźnie, no dał pieniądze, prawda? Zaopatrzcie się, nie wziął go do domu, no tak, dał pieniądze, tak. No chciałbym do tego
Piew go wziął na swoje bydle, ale zawiózł go do gospody i tam go zostawił, tam tak, zostawił środki. Tak. Prawdopodobnie nie ciągnął go przez całą krainę, prawda, do swojej ojczyzny, tylko szybka pomoc na miejscu. No, dobra myśl, panie Januszu, taka mówię ewangeliczno-dzisiejsza.
Tak, i ja myślę, że większość właśnie tych ojców, o których mówiliśmy, ona nie chce właśnie wyjeżdżać. Naprawdę, kiedyś, nie wiem, czy ojciec pamięta Światowe Dni Młodzieży. Ktoś zaczepił jakąś dziennikarz jakiejś stacji telewizyjnej, Syryjkę, właśnie...
TVN-u, tak.
Ja nie chciałem tutaj...
No, jak ja to pamiętam, no, ale to nieważne kto.
Ale właśnie to pytanie, tutaj abstrahując od właśnie tej telewizji, to pytanie, pewnie chcesz wyjechać, właśnie opuścić kraj. Ona nie, ja po Światowych Dniach Młodzieży chcę wrócić.
A ona była skąd, pan pamięta?
To była chrześcijanka właśnie...
Z
Aleppo, tak? Aleppo. To rzeczywiście...
To było szokujące, że on, jemu po prostu język chyba tam z kołowacia, to się mówi, bo ona mówi, chce wrócić, skąd jesteś z Aleppo, prawda? Już nie dało się...
A wtedy trzeba pamiętać o Aleppo, toczyły się bardzo ciężkie walki. Przecież to było miasto oblegane, śmierć niestety siała tam swoje żniwo. No to jest pewna odpowiedź. Rzeczywiście jest grupa, która stara się opuścić, ale nie wiem, proszę zauważyć, na przykład Kanada jest bardzo teraz hołubiona za to, że otwiera się wobec tych uchodźców, ale proszę zobaczyć, oni wybierają tych uchodźców i głównie dotyczy to uchodźców chrześcijańskich.
To jest raz, a dwa skuszyli na socjal, prawda, że będą wielkie uposażenia. Gdzieś w jakimś polskim kabarecie na koniec powiem była taka scena, że mieli przybyć właśnie muzułmanie, akurat, na jakąś parafię. I okazało się, że z tej parafii ksiądz i opiekujący się wjechali do Niemiec, bo tam były po prostu wyposażenia socjalne zapewniające lepsze warunki niż w Polsce. To tak na marginesie, bo nie wolno kabaretem tłumaczyć oczywiście życie. Ale panie doktorze, profesorze, na koniec, jak Europa zda egzamin z tego właśnie, z tej strasznej lekcji syryjskiej? Jak pan uważa?
To przyznam się, że zastanawiałem się też nad tym. Przypomina mi się sytuacja na Bałkanach, gdzie też bardzo długo nie wiedziano, jak rozwiązać konflikt między, szczególnie w Bośni i Hercegowinie. I dopiero jak radykalnie postąpiono, ten konflikt udało się opanować. Ja myślę, że to jest też przesłanie dla Europy. Jeżeli nie będziemy działać szybko, radykalnie, zdecydowanie, to jest chyba to słowo, zdecydowanie, to my nie osiągniemy. I tutaj też trzeba pamiętać, że wtedy zadziałało NATO, a nie Unia Europejska. Ja myślę, że no, działania NATO są bardziej
Mamy Irak i mamy Irak tak. W sytuacji wtedy, kiedy 20 ponad lat temu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę część. Zapraszamy na 21.30. Drodzy Państwo, również zapraszamy do Radia Maria na 21.30. Kontynuacja rozmów niedokończonych.